Dzisiaj list do anioła zboru w Tiatyrze, do anioła zboru w Tiatyrze. To jest Księga Objawienia, drugi rozdział, wersety 18 do 29. Ja może nie będę czytał, to jest długi fragment, będziemy czytali, jak będziemy przechodzili przez ten fragment, ale tylko pierwszy werset z tego fragmentu. 2:18, objawienie Jana. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego są podobne do mosiądzu. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Ci za Księgę Objawienia, za tę wielką księgę o bitwie, o wojnie, która się toczy, o wielkiej bitwie, w której Ty jesteś zwycięzcą, w bitwie nad szatanem, złem, nad grzechem. Panie, spraw, abyśmy studiując wspólnie objawienie Jana, posiedli mądre serca, abyś Ty nas nauczył, jak mamy żyć tutaj na ziemi, w czasie, który nam dałeś, w czasie, kiedy wydaje się, że naciski są wcale nie mniejsze, a zbliżają się jeszcze większe, jak wtedy, w tamtym czasie. Prosimy Cię, pobłogosław to słowo, pobłogosław przez Twojego Ducha to nauczanie. Amen. Drodzy, poruszamy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli Jan pisze z Patmos, pisze najpierw do Efezu, Smyrny, Pergamonu i teraz przechodzimy do Tiatyry. To jest czwarty kościół, do którego Jan pisze. Jeszcze zostały nam później trzy, tak? Czy jesteśmy gdzieś na półmetku. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o strukturę. Czyli przypominam, Efes jest nieco opieszały, Laodycea też jest opieszała. Smyrna i Filadelfia to są dwa najbardziej wierne kościoły, tak? Tutaj nie ma żadnego, że tak powiem, zastrzeżenia Jezus do tych kościołów. I teraz w środku znajdują się kościoły, które mają największe problemy. Czyli jest Pergamon, który ma kilku złych, niewiernych ludzi. Jest Tiatyra, gdzie mniej więcej to wygląda pół na pół. No i jest jeszcze Sardes, gdzie źli są w przewadze. To będzie później, tak? I zobaczcie, tutaj tak naprawdę chodzi też przy tej okazji o posiłek. Zobaczymy do czego wspaniała w cudzysłowie oczywiście Jezebel przekonuje ludzi. I teraz jeśli mielibyśmy zobaczyć strukturę tego listu, to zobaczcie, to wygląda tak i zaraz to będziemy czytali. Do anioła zboru w Tiatyrze jest zaadresowane. Jezus mówi, znam uczynki Twoje i tutaj chwali za cztery rzeczy, ale później zarzuca jedną ważną rzecz temu aniołowi. I zaraz zobaczymy. Lecz pozwalasz niewieście Jezebel i jej dzieciom nauczać, tak? I teraz, słuchajcie, w środku tego chiazmu, czyli w środku dzisiaj całego przesłania tego listu jest to, że wszystkie zbory poznają, że ja jestem tym, który przychodzi, ja je badam i oceniam. Jezus to robi za pomocą swojego wzroku, za pomocą oczu. To są oczy, z których wychodzą dwa ogniste płomienie. No właśnie dlatego myślę, że ludzie później nakręcili Godzillę, gdzie wychodzą dwa płomienie ognia, ale nie, wiecie, oni to sobie poprzekręcali po swojemu, ale to jest Jezus, który bada płomieniami ognia Kościół. I tutaj później Jezus mówi, że zabije Jezebel i jej dzieci, jeśli się nie opamiętają, ale pozostałym zaś, którzy nie mają tej nauki, nie nakładam żadnego innego ciężaru poza jednym. Wystrzegajcie się Jezebel. Zwycięzcy otrzymają władzę i gwiazdę, to jest wyraźne odniesienie do drugiego psalmu, do psalmu numer 2, który tak lubimy śpiewać w naszym kościele. I ostatecznie, zobaczcie, słuchajcie, co mówi Duch do zborów, czyli to jest nie tylko przesłanie do tego jednego konkretnego zboru, ale to jest przesłanie dla nas wszystkich, dla tamtych kościołów, ale też dla nas. Wiecie, nie? Jaka, że jest taki mały niuans, nie? Że Biblia, czy ten list został napisany do zboru w Tiatyrze, ale został napisany dla nas też, tak? Do, ale dla, czyli dla nas wszystkich. Słuchajcie, do Pergamonu wcześniej, czyli do tego trzeciego kościoła, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu, Jezus przyszedł, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, że przyszedł z mieczem, to jest miecz, który wychodził z jego ust, miecz jego słowa, natomiast do Tiatyry, czyli do tego obecnego kościoła, Jezus przychodzi płonąc od stóp do głów ogniem. Jawi się tutaj, można powiedzieć, poniekąd jak seraf z ognistym, wirującym mieczem, biorąc te dwa listy pod uwagę, tak? Czyli jest miecz i jest płonąca postać. To tak jak seraf umieszczony, pamiętacie, na wschód, w wschodniej stronie ogrodu w Edenie, żeby nikt nie mógł przejść, tak? Jego język, wiadomo, jest wirującym mieczem obosiecznym, a oczy są płomieniem ognistym, który ma oczy jak płomień ognia. Nogi jego są podobne do mosiądzu, tak? Wszystko, mówię, to są wszystko kolory płomieni ognia. Także pamiętajmy też, że w Starym Testamencie, kiedy widzimy płomienie ognia, co się wam jakby pierwsze nasuwa? Jakie płomienie ognia? No właśnie, wirujący miecz, a potem wielkie objawienia, wielka teofania Jahwe, który się pojawia w płonącym krzewie. Dlaczego? Dlaczego Jahwe? Kiedy Jahwe się pojawia jako płonący, jako ten, któremu towarzyszy ogień? No, słuchajcie, przede wszystkim w jednej sytuacji, kiedy wchodzi na drogę wojenną ze swoimi wrogami. I zobaczcie, to już jest zapowiedź tego, co się za chwilę wydarzy. Izrael narzeka, Izrael jest ciemiężony przez Faraona i Jahwe wchodzi na ścieżkę wojenną z Faraonem. Jego miłość do jego ludu płonie, ponieważ jest zazdrosny, słuchajcie, o swoją oblubienicę. Tak? Zazdrość, gniew, płomienie ognia w przypadku Boga to są dobre rzeczy. Tak? Dlatego, że On jest Bogiem zazdrosnym. I teraz Jezus, zobaczcie, tak jak Jahwe, objawia się z płonącymi oczami, płonącymi ogniem. To są dwie wiązki, które przeszywają na wskroś ludzi. Jeszcze o tym powiemy później, w jaki sposób Jahwe, czy Jezus przeszywa nas swoim wzrokiem. Przeszywający wzrok i tak naprawdę powinniśmy to od razu skojarzyć z jednym, zaraz wam to przeczytam z Biblii, ale Jezus, powinniśmy wiedzieć, przychodzi na inspekcję do kościoła. Jest inspektorem, można powiedzieć, który przychodzi zbadać, czy w firmie są przestrzegane zasady BHP, a nawet coś bardziej poważniejszego. Także słuchajcie, to jest to i teraz zobaczcie, w Księdze Przypowieści, rozdział 20, wersecie 8 czytamy, król siedzący na sędziowskim tronie rozprasza swym spojrzeniem wszelkie zło. Nie? Król siedzący na swym sędziowskim tronie swym spojrzeniem rozprasza wszelkie zło. Nie? To jest to. Król bada, król ocenia, król wydaje wyroki. Nie? To tak jak Salomon wydał dobry wyrok w sprawie oszukańczych prostytutek. Zobaczcie, w Biblii, w Starym Testamencie nieraz mamy takie określenia, że bycie w czyjejś obecności, tak? Czyli przebywać w czyjejś obecności znaczy dosłownie w czyichś oczach. To dlatego, słuchajcie, wiele ludzi, ja musiałem też to przez lata jakby przełamywać, żeby pełnić moją posługę, to jest to, że ludzie się boją po prostu wyjść na scenę. Ludzie się boją wystąpić publicznie przed innymi. Ludzie, no bo musisz poniekąd zrobić z siebie głupka, poniekąd, tak? Później ci zaczyna to może coraz lepiej iść, tak? Ale musisz wyjść i jesteś, słuchajcie, wy się wszyscy na mnie gapicie, przepraszam, patrzycie i mnie oceniacie w tym momencie. Ja oceniam czasami was, patrząc, co tu się dzieje, tak? Czy ktoś śpi, czy ktoś chrapie, czy ktoś się uśmiecha i kiwa głową, potakując albo zaprzeczając, tak? Także słuchajcie, to nasz wzrok ma funkcję oceniania. To już wiecie, to już nieraz mówiliśmy. Także Jezus ocenia, jesteśmy w obecności Jezusa, czyli dosłownie w Jego oczach, w Jego wzroku, tak? I z jednej strony, słuchajcie, jest poważne zagrożenie, jeśli nie jesteśmy przygotowani, czyli nie przychodzimy przez ufność i wiarę, przez Jego krew, by być zniszczonym. Jest takie zagrożenie, że możemy być zniszczeni, ale jeśli przychodzimy w Nim, obleczeni w Niego, to słuchajcie, to jest ku ocaleniu, ku zbawieniu. Zobaczcie, te płomienie nas nie konsumują, one nas tak spalają, ale Bóg nas transformuje, przemienia w nowych ludzi, w nowe życie, tak? Daje nam. I teraz zobaczcie, do tego anioła przychodzi Jezus na inspekcję i przede wszystkim po pierwsze mówi, że zna jego dobre uczynki. Zna jego dobre uczynki, znam uczynki twojej miłości, wiary i służbę i wytrwałość twoją i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Czyli to jest ktoś, kto bardzo dobrze na chwilę obecną wykonuje swoją posługę. Za cztery rzeczy go Jezus chwali. Zobaczcie, miłość, wiara, służba i wytrwałość. Słuchajcie, to ja bym powiedział, to są cztery takie nieodzowne cechy pastora, anioła, biskupa, tak? To są cztery bardzo dobre rzeczy. Cztery bardzo dobre rzeczy podstawowe dla służby, czyli miłość, wiara, służba i wytrwałość. Wielokrotnie powtarzam, jak uczę, że słuchajcie, chrześcijaństwo czy posługa pastorska to nie jest sprint, to nie jest bieg na 60 metrów, to nie jest bieg na 100 metrów, to jest, słuchajcie, bardziej maraton albo taki bieg, w którym tutaj Radek bierze udział, a to jest bieg przez całe życie, słuchajcie, wytrwałość. To jest niesamowicie ważna cecha. Ale, 20 werset, lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo, czyli porneia, znowu się pojawia tak jak w poprzednim liście, i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Czyli zobaczcie, cztery cechy są bardzo dobre u tego pastora, natomiast jedna rzecz jest stanowczo zła u tego pastora. Mianowicie jest za mało stanowczy i za mało asertywny. Innymi słowy, jest za mało ten pastor nietolerancyjny. A, zobaczcie. Przywódca, biskup kościoła ma autorytet, aby działać i powinien działać w kościele, żeby wykorzenić zło. Wiadomo, tego się nie da, ale jawne zło, złe nauczanie i zwodzenie, okłamywanie właśnie, które przychodzi ze strony Izabel. Zobaczcie, wbrew temu, co głosi współczesny świat, nietolerancja jest cnotą biblijną. Tak? Jeszcze raz posłuchajcie. Nietolerancja zła, nietolerancja zwodniczych sztuczek Jezebel jest cnotą, Bożą cnotą. Nietolerowanie grzechu jest cnotą. Także słuchajcie, to co się dzieje w tym kościele jest już naprawdę zatrważające, bo oczywiście łatwo się oburzać, gdy ktoś nas atakuje z zewnątrz, wiemy kto jest naszym wrogiem, tak, oni coś o nas mówią, o naszym kościele i tak dalej. Starają się nasłać autorytety na nas, żeby nas pojmali, nie wiem, wychłostali czy coś nam zrobili. Ale w Tiatyrze naciski nie przychodzą z zewnątrz, ale są z wewnątrz. To już się działo w poprzednim kościele, ale tutaj jeszcze bardziej. Zepsucie, słuchajcie, ale to jest zepsucie podszyte największą pokusą i zwiedzeniem. To jest wręcz z obietnicą tego, że twoje życie będzie wspaniałe i łatwo, jeśli tylko zaczniesz naśladować życie pogan. Jeśli tylko zaczniesz naśladować styl życia właśnie całego świata, można powiedzieć. Także pastor, to co Jezus zarzuca pastorowi w tym kościele, pastor musi walczyć ze zwodniczymi nauczycielami w tym kościele. Ja wiem, do tej pory toczy się dyskusja, drodzy, czy Jezebel to jest, jak to była jakaś jedna kobieta, rzeczywiście jakaś konkretna postać, czy raczej pod przykrywką tej kobiety kryje się jakaś grupa fałszywych nauczycieli. Także nie wiem, z jednej strony wpływowa, jakaś charyzmatyczna kobieta, no bo ona musiała jakby porwać swoim stylem, swoim sposobem bycia, naukami, ona musiała porwać jakiś, no część, można powiedzieć połowę kościoła, tak? Jakąś dużą grupę. A może to jest po prostu jakaś grupka, która była dobra właśnie w tym, w takim zwodzeniu, w takim nauczaniu. I to oni porwali całą jakby. Także tutaj mówię, to, zwróćcie uwagę, czy to jest Jezebel, jedna postać. Niektórzy mówią, że tak, że to była żona jakiegoś właśnie takiego fałszywego nauczyciela. Inni mówią, że to była ta grupa właśnie, grupa takich zwodniczych nauczycieli. Także co powinien zrobić biskup czy pastor w tym wypadku? Jedną rzecz, słuchajcie, jedną rzecz Jezus mu zarzuca. Masz być nietolerancyjny, masz działać, masz być nietolerancyjny. Także twoje oczy, pastorze, w tiatyrze, powinny spalać jak oczy Jezusa, powinny przeszywać dwoma płomieniami ognistymi. Pamiętacie, co Jezus, kiedy Jezus wszedł i zrobił porządek w świątyni, pamiętacie, co sobie przypomniano, czy co napisano, czy żarliwość, tak? Żarliwość się łączy z ogniem, tak? Nawet to słowo po polsku. Żarliwość o twój dom pożera mnie, tak? Żarliwość o twój dom pożera mnie. I taki powinien być pastor. Fałszywą prorokinią jest Jezebel i możemy dziękować Panu Bogu za opatrzność, za to, że pastor Marek ma serię kazań z drugiej Księgi Królewskiej obecnie i żeśmy już sporo słyszeli o Jezebel, o jej słabym mężu Achabie. Pamiętacie, oryginalna Jezebel, sydońska księżniczka, tak? Z Sydonu, została żoną Achaba, a tym samym królową Izraela. Za ich rządu nastały czasy wzmożonych relacji z Tyrem i Sydonem. I słuchajcie, to poniekąd nie jest nic nowego, ponieważ relacje z Tyrem i Sydonem istniały za czasów dwóch dobrych królów, czyli Dawida i Salomona. I to były dobre przymierza. To były takie przymierza, że to oni się dołączyli do dobrego przymierza z Izraelem. Tak, Izrael był posłuszny Bogu, Izrael oddawał cześć Bogu, a oni przyszli i wspierali służbę Izraela. Wcześniej Hiram, król Tyru, był sprzymierzeńcem, tak? Był, wysyłał materiały do budowli najpierw pałacu Bożego, czyli świątyni, a potem różnych pałaców królewskich, tak? To były za czasów Dawida i Salomona. Sydon, który, jak pamiętamy z 10 rozdziału Księgi Rodzaju, był synem Kanaana, też przyczyniał się do dobrobytu Izraela w tamtym czasie. Ale kiedy nadszedł Achab, słuchajcie, on był zupełną odwrotnością Dawida i Salomona. To był na wskroś zły człowiek. Pamiętacie, czyim synem był Achab? Synem Omriego. Ja zawsze powtarzam, słuchajcie, jakbyście poczytali różne historyczne kroniki, byście poczytali o Omrim, to wszyscy go chwalili za to, że był wielkim wodzem. Tylko Biblia nam mówi, jak złym, jak na wskroś niewiernym, złym człowiekiem on był. Także słuchajcie, są wielkie różnice w ocenie Bożej i w ocenie tego świata. Także Omri był niewierny Bogu, czcił bałwany, jego syn jeszcze bardziej. Tak naprawdę można by powiedzieć o Achabie, że był antysalomonem. Antysalomonem, który wzniósł inną świątynię w Samarii, czyli nie świątynię dla Boga, ale inną dla Baala, dla całego tam zastępu, tak, dla Aszery i tak dalej. Wziął, słuchajcie, sobie za żonę obcoplemienną, chociaż Biblia przed tym ostrzegała, i stał się sponsorem bardzo dużej grupy proroków Baala, bo nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Eliasz walczy, to jest ich ilu, 450, tak, którzy przyjechali wraz z Jezebel, z Sydonu właśnie, tak? A ona była jakby na ich czele, była arcykapłanką, można powiedzieć, tak? Także widzimy w starożytności, to nie jest nic nowego. Kobiety mogą być kapłanami, oczywiście, ale to w pogańskich religiach. Także mamy taki obraz. Starożytność znała kobiety kapłanów, także i właśnie Jezebel była taką kobietą kapłanką, wszystko na to wskazuje. Ona była na czele tych proroków Baala. Także zobaczcie, zamiast odnowić relacje z Tyrem i Sydonem, z Bogiem Jahwe pośrodku, to teraz Izrael co robi? No, król Izraela Achab umieszcza Baala w centrum, świątynię Baala w centrum. Także Izrael przestał już pełnić swoją misję swoimi działaniami. Widzicie, to się odwraca. Kiedyś poganie wspierali działania Izraela, teraz Izrael wspiera działania pogan. I słuchajcie, to jest najgorsza rzecz, jaka się może wydarzyć. Super kiedyś Jim Jordan o tym pisał, że to jest naprawdę polecenia godne z całego serca, słuchajcie, że jeśli my się łączymy w związki z poganami, na przykład żenimy się z niewierzącymi, to jedyne, co robimy, to po prostu wzmacniamy ich siłę, wzmacniamy ich niewierność. I w nas jest tak, w nas z definicji ma być moc Boża. Jeśli my dołączamy się do pogan, to my ich wzmacniamy. Zamiast wyplenić tą złą kulturę, my ją wzmacniamy, dlatego ona staje się na dłużej zakonserwowana. Ona na dłużej istnieje w świecie, tak? I to wynika, słuchajcie, z 6 rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie synowie Boży żenią się z córkami ludzkimi. Jeśli my się pożenimy z filozofiami pogan, to jedyne, co zrobimy, to dodamy im siły. My osłabniemy, oni będą pasożytami na nas, a oni po prostu będą rośli w siłę. Pamiętajmy. Słuchajcie, Jezebel w Tiatyrze prowadzi świętych w objęcia Porneja. I o tym już mówiłem poprzednim razem. Porneja to jest grzech wszeteczeństwa, to jest grzech uprawiania właśnie wszeteczeństwa, czyli bycia rozwiązłym seksualnie, ale za tym też się kryje oczywiście zawieranie złych przymierzy. Złe przymierza w księdze Ezechiela to też jest wszeteczeństwo. I słuchajcie, to jest dokładnie to, co ona robi, to jest to, co powiedział Jehu o Jezebel w drugiej księdze królewskiej, rozdział 9, werset 22, czyli to jesteśmy na świeżo tak naprawdę w tym kontekście. Zobaczcie, druga królewska 9, 22. Gdy tedy Jehoram zobaczył Jehu, zapytał, czy przybyłaś w pokojowych zamiarach? On odpowiedział, co znaczy, czy w pokojowych zamiarach? Skoro dotąd trwają, tutaj jest przetłumaczone w Biblii brytyjskiej, w Brytyjce tak zwanej, sprośności Izabel, twojej matki licznej gusła. Sprośności to jest dosłownie tutaj greckie tłumaczenie Starego Testamentu, czyli Septuaginta, mówi, znowu używa porneia, wszeteczeństwa twojej matki. Przeteczeństwa twojej matki. I oczywiście to jest jedna rzecz, i tak samo jak było wcześniej w poprzednim kościele, też zachęca ich do jedzenia rzeczy ofiarowanym bałwanom. Czyli tutaj mamy wybitnie do czynienia z problemem, kiedy jakaś grupa albo pojedyncza postać, charyzmatyczna postać, zachęca po prostu ludzi do życia na modłę pogan, i w ten sposób, słuchajcie, osłabia cały Kościół. Wielu poszło. Słuchajcie, tam jest jeszcze ciekawe jedno słowo w tym wersecie. Słowo planao, ono oznacza zwodzenie. I ono się w Starym Testamencie, czyli znowu w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, planao, odnosi się do działań fałszywych proroków, którzy zwodzą w taki sam sposób, jak wąż zwodził Ewę, jak wąż uwiódł Ewę. Czyli zobaczcie, Izabel prowadzi Kościół, nową Ewę, w objęcia fałszywych bogów. Ja wiem, dzisiaj nikt jakby w kościołach liberalnych nie uprawia jawno bałwochwalstwa, ale uwierzcie, że te nauki prowadzą w objęcia fałszywych bogów. I to jest ta pseudonauka, czy pseudomedycyna, czy cokolwiek jest tak, teraz mówią, że jest nadrzędne. albo że osłabiało Biblię. Tak, wiara to jest twoja prywatna sprawa, oczywiście o to chodziło w oświeceniu, to jest twoja prywatna sprawa, módl się tam gdzieś po cichu, chociaż po cichu też już coraz mniej wolno w Wielkiej Brytanii. Spróbuj się pomodlić po cichu i pomyśleć sobie coś. Także słuchajcie, to jest to, nie? To jest wielkie, wielkie zwiedzenie. Biblia mówi jedno, Biblia mówi nam o różnych rzeczach, wychowanie, nasze finanse i tak dalej, a ten świat mówi, nie, nie, troszkę inaczej. Inna jest droga. Powinieneś troszkę inaczej, tak? Będzie ci się lepiej działo, jak posłuchasz nas i pójdziesz za nami, tak? Także jest to zwiedzenie. I słuchajcie, i teraz pamiętacie, co się działo w tym oryginalnym kontekście. Jezebel już słyszała, że Jehu nadjeżdża, a Jehu pędzi jak szalony w swoim rydwanie. Pamiętacie, co słuchał w swoim radio? Co słuchał? Co leciało w radio, kiedy jechał rydwanem? Co leciało? No nic nie leciało, bo nie miał radia w tamtym czasie. Ale gdybym miał radio, to założę się, że leciałoby... Ona się już maluje, stroi. Ja nie sądzę, że to była jakaś maszkara. To była raczej piękna kobieta, jeszcze podrasowana. Wiecie, jak to jest. Księga Przypowieści mówi, że prostytutka lubi się umalować, siadać i wiecie, wyglądać pięknie, tak? To nie znaczy, że się kobiety mają nie malować, ale jest sposób, myślę, też malowania, który wskazuje na coś więcej niż po prostu na to, żeby coś zaznaczyć czy coś. Są kobiety, które specjalnie to robią po to, żeby zwieść, żeby uwieść chłopa w barze na przykład albo w restauracji. Także słuchajcie, gdybym miał radio, to założę się, że leciałaby budka suflera. Nie wierz nigdy kobiecie. On już się nastawiał. Albo nie. Tak naprawdę myślę, że miał audiobook z Księgą Przypowieści. Także kiedy dojechał, to wiedział, co zrobić. Nie dać się zwieść kobiecie. Po prostu momentalnie się z nią rozprawił, tak? Pamiętacie, zaraz gdy przybył, wykonał nad nią sąd i zjadły ją psy, aż nie było co zbierać, nie było można rozpoznać, kto to jest, tak? Więc to był facet, który się oparł w bardzo dobry sposób urokowi takiej umalowanej dziuni, można powiedzieć. Sorry za takie te, ale wiecie, to tak trochę wygląda, że tutaj kobieta stara się pięknie wypaść i może liczyła na to, że on się z nią zaprzyjaźni i zostanie królową nowego króla, ale nie. Sorry, Winnetu, sorry, Jezebel, time is gone, time is over. Zostaniesz osądzona. Słuchajcie, prorok Jeremiasz użył podobnego obrazu na opisanie z kolei tym razem wszetecznego miasta. Wszetecznego miasta, któremu strojenie się i malowanie się na nic się nie zda, słuchajcie. To jest Jeremiasza 4,30. Oczywiście to się odnosi do niewiernej Jerozolimy. A ty, spustoszone, cóż poczniesz? Choćbyś się ubierało w szkarłat, choćbyś się zdobiło złotymi klejnotami, choćbyś swoje oczy rozszerzało barwiczką. Co to jest barwiczka, dziewczyny? Jakaś kredka barwiczka, czy co to jest? Na próżno się stroisz, zalotnicy tobą gardzą, godzą na twoje życie. Także słuchajcie, Jeremiasz ostrzega. Na nic twoje malowanie, nadchodzi nowy Jehu, który się nie da omamić kobiecie. Nie wierz nigdy kobiecie. Takiej właśnie kobiecie o to chodzi. Nie każdej, ale takiej. Słuchajcie, Jan również używa takiego obrazu na opisanie wszetecznego miasta, którego ciało, czy której ciało, bo miasto to w języku hebrajskim jest w ogóle rodzaj żeński, to miasto zostanie zjedzone, dokładnie jak Jezebel została zjedzona, 17:16. A 10 rogów, które widziałeś i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją i ogołocą i ciało jej jeść będą i spalą ją w ogniu. Zobaczcie. Czyli co? To zwierzę, tak? Zwierzę stanie się, zwierzę stanie się psem, tak jak w przypadku Jezebel, który zje wszetecznicę. Czyli nierządnica Babilon, pamiętajcie, jest dublerką Jezebel, i z zarzutem uprawiania czarów i spotka ją dosłownie ten sam los. I słuchajcie, herezją Jezebel jest to, podobnie jak w przypadku Balaamitów w poprzednim fragmencie, kuszenie świętych, by uprawiali nierząd, duchowe wszeteczeństwo oraz spożywali mięso składane bałwanom. Jak już mówiłem, porneia odnosi się do niewierności, szczególnie to się objawia w braniu udziału właśnie w takich pogańskich imprezach. Składanie dla fałszywych bogów, tak? Składanie ofiar dla fałszywych bogów. Dlaczego? Bo to miało niby pomóc im lepiej przetrwać. Lepiej przetrwać te czasy, tak? Dzisiaj też zobaczcie, jak wielu jest kuszonych, żeby pójść na łatwiznę, na kompromis ze światem. Dlaczego? Bo będzie nam lepiej, będzie nam łatwiej. Nacisk jest bardzo duży, słuchajcie, nacisk jest bardzo duży, ale wezwanie jest jasne, tak? Do wierności, do niezachwianej wierności Bogu. Także zobaczcie, wszetecznica z jednej strony zachęca do zawierania złych przymierzy przez Żydów i pogan, synagoga szatana łączy się z poganami, wszystko z wrogości do Chrystusa i Kościoła. Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, to jest ważne. Jakbyśmy dobrze kojarzyli Pismo Święte i byśmy ostatnio przeczytali Księgę Dziejów Apostolskich, porneia i składanie ofiar bałwanom, to były dwie rzeczy zabronione na synodzie w Jerozolimie przez apostołów. Tak, pamiętacie? Synod apostolski w 15 rozdziale, można powiedzieć pierwszy synod, niektórzy mówią pierwszy sobór powszechny, kiedy wyraźnie było powiedziane, co postanowili apostołowie. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, czyli wypoganie, oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Czyli zobaczcie, od ofiar, od złych ofiar i od nierządu. Tak, tych rzeczy, jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi, tak? Jedna ważna rzecz, tak? Synod jerozolimski dotyczył czego? Ktoś pamięta? Sprawy judaizujących. Czyli to byli Żydzi, którzy namawiali innych, żeby przestrzegali Torę. Po co? Bo wtedy będą bliżej Boga. Nie. Synod mówi, że poganie nie muszą się obrzezywać, nie muszą przestrzegać żydowskiej diety i nie muszą przestrzegać praw czystości. Chrześcijanie z pogan tego nie muszą. Jest teraz nowe przymierze, tak? Synod jednak wyraźnie wyznaczył granice dla wiernych spośród pogan odnośnie zakresu uczestniczenia w czymś, co moglibyśmy nazwać kulturą pogańską. Tak, macie żyć wśród pogan. Żyjecie wśród pogan, ale są rzeczy, co do których przylgnąć nie możecie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, nie możecie przylgnąć do religii, a dzisiaj byśmy powiedzieli do filozofii pogan, do modły życia pogan. Tak? Nie można. Także zobaczcie, do tej pory naciski pojawiają się zewsząd. Kościół jest naciskany ze strony judaizujących, którzy chcą, by wierni przestrzegali Tory. Później są Żydzi wewnątrz, już czytaliśmy w poprzednich listach, którzy podjudzają Rzymian. I do tego teraz dochodzi presja ze strony fałszywych nauczycieli z pogan. Zobaczcie, już są trzy presje. Ogromne presje, ogromny ucisk, tak? Jak żyć w erze nacisków? No i teraz Jezus dalej nam mówi. Wersety 21-22. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim, to też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki. Jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. Także Jezus, słuchajcie, można powiedzieć, przychodzi niczym nowy Jehu, przychodzi niczym nowy Eliasz. I to jest obraz, który na nowo się pojawi w Księdze Objawienia w 11 rozdziale, gdzie będziemy mieli dwóch świadków. I teraz Jezus jako Jehu chce zabić Jezebel. Daje jej czas, żeby się nawróciła, ale czas jest, słuchajcie, bardzo bliski. już w końcu, wkrótce nie będzie czasu na nawrócenie. Ta księga o tym zresztą mówi. 10:6 kończy się czas na nawrócenie, drodzy, i z nami będzie tak samo. I poprzysiąg na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, ziemię, i to, co na niej, i morze, to, co na nim, że już długo to nie potrwa. Już długo to nie potrwa. Sądy Boże to w końcu rozstrzygną. 22:11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, jak to brudne, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, jak to święty, niech nadal się uświęca. Dlaczego? Bo przyjdź, Panie Jezu, się kończy. Wkrótce przyjdę. Przyjdź, Panie Jezu, tak? W końcu się to skończy. Sąd też odbędzie się, zwróćcie uwagę, gdzie? Na łożu, czyli na miejscu, w którym uprawiała nierząd. I tak często to jest, że rzeczy, z którymi lubimy uprawiać nasz nierząd, przywodzą nas ostatecznie do zguby. To tak się mówi, nie? Że kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Kto jeździ szybko w samochodem rajdowym, to w końcu ginie w samochodzie rajdowym, tak? Kto uprawia nierząd na łożu, ten ginie na tym łożu, tak? Także słuchajcie, może to było to łoże, przy którym były składane ofiary bałwanom, nie wiemy. Jezus zsyła ją i jej dzieci na wielki ucisk, aż dosłownie tu jest napisane, uśmierci ją śmiercią. Masło maślane. Nie, nieprawda. To jest, słuchajcie, to jest podkreślenie tego. Jezus ją dosłownie apokneo enthanato. Jezus ją zabije śmiercią. To jest tak naprawdę ta podwójna śmierć, o której czytamy później, ta druga śmierć, czyli jezioro ognia. Trafisz do jeziora ognia. 23 werset. A dzieci jej zabije i poznają wszystkie zbory, że jestem ten, który bada nerki serca i oddam każdemu z was według waszych uczynków. Zobaczcie, to jest środek tego chiazmu. Tak? Jezus w ten sposób właśnie, poprzez sąd nad Kościołem, dowiedzie, udowodni, że rzeczywiście jego oczy penetrują wszystko. Zobaczcie, nie? Oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałem, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak to mówią głębin szatańskich, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru, tak? Tutaj jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Jeszcze może tutaj wracając na chwilę do tego 23 wersetu. Zobaczcie, to jest ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków jego. Jeszcze dwa zdania odnośnie nerek i serca. Co to są nerki? W Starym Testamencie nerki to jest siedziba najgłębszych naszych emocji. Najgłębszych emocji. Serce to jest rozum w Biblii tak naprawdę. U nas serce to są emocje, a mózg to jest rozum, tak? Ale słuchajcie, nerki to jest głębia ludzkich odczuć. W nerkach człowiek odczuwa cierpienie i rozpacz, na przykład w psalmie 73, u Hioba 16:13. Ale nerki cieszą się też z wyzwolenia, które przynosi pouczenie Boże i pociecha. Psalm 16, przypowieści 23:16. W nerkach odbywają się najgłębsze procesy psychiczne. A zatem, słuchajcie, środek tego chiazmu mówi, Jezus zna nas na wskroś. Nic się nie ukryje przed Jego wzrokiem. Nic. Jezus swoimi oczyma, tymi płomieniami sięga do Twojego wnętrza, do Twoich pragnień, emocji, do Twojego rozumu, wszędzie, wszędzie, wszędzie. Można powiedzieć, On nas rozpruwa, przeszywa i na podstawie naszych wnętrzności widzi, kim jesteśmy. Czyli Jezus, przepraszam tutaj za takie porównanie, ale jest chyba dobre, Jezus poniekąd jest jak kacyk, szaman w wiosce indiańskiej, który wyciąga naszą wątrobę, nasze nerki i nas ocenia na tej podstawie, kim jesteśmy. Wybaczcie, oczywiście on tego nie robi, ale jest jakby kimś takim, kto na wskroś, do głębi nas zna. Wyciąga nasze nerki, ogląda je, wyciąga naszą wątrobę, tam też się czuje różne rzeczy i wyciąga nasze serce, nasz rozum i patrzy, jakie pstro jest w tej głowie, nie, w tym sercu, albo jaka oliwa jest w tym sercu, że tak powiem. Także Jezus to robi. Jezus rzuci Jezebel na łoże, ale, tutaj jest obietnica, ale pozostałym zaś, to jest dosłownie to samo słowo, ale na pozostałych nie rzuci większego ciężaru. Jezebel rzuci na łoże, ale na wiernych nie rzuci większego ciężaru. Jedni wierni mają tylko jedną rzecz zrobić. Mają się oprzeć Jezebel, nic więcej. Mają po prostu być nietolerancyjni jak Jehu. Nietolerancja to jest cecha, to jest bardzo dobra cecha, to jest cnota w Biblii, tak? Trzeba być nietolerancyjnym wobec przetecznicy. Słuchajcie, głębokości szatańskie tu się jeszcze pojawiają. I ja myślę, że to chodzi o parodię głębokości bożych z 1 Koryntian 2:10. Dzisiaj ten fragment też w Opatrzności Bożej słyszeliśmy, tak? Duch bada głębokości Boże, a Jezebel się szczyci tym, że zna głębokości szatańskie. Chodzi o czary. Zobaczcie, Jehu oskarżył Jezebel o właśnie wszeteczeństwo i ogusła, czyli o czary. Druga Królewska 9:22, już to czytałem. Ostatecznie Biblia nam pokazuje, że zwodnicze nauki są niczym innym, tylko sługami szatana. Ona jest na usługach szatana. Szatan ma synagogi, ma tron w objawieniu, a także prorokinie. Teraz ma, czyli wcześniej było, że ma synagogi, ma tron, a teraz ma też prorokinie, która zgłębia jego głębokości. I jakie są te głębokości szatańskie? No to są jedynie takie głębokości, że chyba to jest z samego dna otchłani, można powiedzieć. Widzicie, a z drugiej strony, czemu listy do kościołów są zaadresowane do aniołów? No to jest duchowa wojna i aniołowie walczą z szatanem. Aniołowie walczą z demonami, czyli pastorzy walczą z demonami. Pastorzy walczą z szatanem. Batcheja, głębia ciemności, pojawia się dwukrotnie w starotestamentowym tłumaczeniu na grecki. Hioba 12:22, Daniela 2:22. Jezebel sięga na dno ciemności, otchłani. I ciekawe jest to, że Księga Przypowieści, myślę dlatego, że raczej Jehu słuchał bardziej niż Budki Sufera, to audiobooka z Księgą Przypowieści, kiedy jechał, dlatego że Księga Przypowieści ostrzega przed taką kobietą. Przede wszystkim w Przypowieściach 23-27 czytamy, że nierządnica to jest studnia bez dna, to jest jak otchłań, a usta takiej kobiety w Przypowieści 22-14 czytamy, że są głębokim dołem, wąskim, głębokim dołem. Usta nierządnicy, słuchajcie, to jest brama otchłani piekła. Ja myślę, że dlatego Jehu wiedział, co zrobić. Tak przesłuchał sobie po drodze, pędząc. Jak ktoś jeździ szalony, to jest już jak Jehu. Więc pędząc do Jezebel, wiedział, kim jest wszetecznica. 26. Dochodzimy już do obietnic, szybko. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Oczywiście to jest nic innego jak odniesienie do psalmu drugiego. Pamiętacie, tak jak garncarz kruszy garnki złe? I tutaj jest jeden myk w języku hebrajskim. Słuchajcie, to słowo brzmi bardzo dwuznacznie. Nie było samogłosek, więc można je przeczytać na dwa różne sposoby. I z jednej strony to słowo można przeczytać rzeczywiście, że chodzi o kruszenie naczyń, a z drugiej strony może chodzić, to jest bardzo podobne słowo, pasterzowanie, bycie pasterzem. Król jest pasterzem, on prowadzi, on pasterzuje owce. I to jest tak, słuchajcie, że wydaje mi się, że to jest to, co się dzieje na końcu, że sprawiedliwi rzeczywiście prowadzą, to jest początek 22 rozdziału, prowadzą cały świat ku... Oni rządzą, tak? To jest zresztą w 7 rozdziale Księgi Daniela wskazane, że święci, zwycięzcy dokładnie to czynią, czyli pasterzują narody. pasterzują narody. Ale jak się to odbywa? Słuchajcie, no odbywa się to w ten sposób. Pasterzowanie rzeczywiście też ma swój destrukcyjny wymiar. Dlaczego? Naczynia, niektóre naczynia, jak mówi Prawo Boże, muszą być rozwalone, potłuczone. Księga Kapłańska, pamiętacie? Naczynia oczywiście są symbolem ludzi. Skąd to wiemy? Z drugiego rozdziału Biblii. Bóg ulepił jak garncarz człowieka z prochu ziemi. My jesteśmy naczyniami. Według prawa, zobaczcie, niektóre naczynia gliniane, które są na wskroś zanieczyszczone, powinny być stłuczone. Narody są też naczyniami. Także zobaczcie, wierni słudzy wierną swą służbą, pasterzowaniem, kruszą naczynia. W jaki sposób? No, idąc z barankiem na krzyż, na śmierć, powstają do chwały, zawsze wierni, zawsze aktywni po to, żeby wyplenić zło. I jeszcze jest gwiazda poranna, słuchajcie. Gwiazda poranna. Taką władzę ja otrzymałem od ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Słuchajcie, gwiazdą poranną jest Jezus, 22:16. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. Jezus jest naszą Wenus, można powiedzieć. Jezus jest Wenus, gwiazdą poranną. To jest wypełnienie proroctwa z Bilaama z Księgi Liczb 24, gdzie on mówi, że nadejdzie Mesjasz, poranna gwiazda. Zwycięzcy będą jak królewskie gwiazdy na niebie. Także poranna gwiazda to Wenus, niebiańska kobieta oblubienica i my właśnie jesteśmy częścią tej Wenus. Wenus na końcu zstępuje z nieba, czysta i niepokalana. Wierni są jej częścią. I teraz już słuchajcie, kończąc. Nie wiem, czy kiedyś mi się uda jakieś krótsze kazanie powiedzieć z objawienia. Mam nadzieję, że jeszcze was to trochę kręci. Słuchajcie, wracając do 23 wersetu, czyli do samego środka. Jezus bada nas nieustannie. Oczywiście jesteśmy w Niego przyodziani, kiedy jesteśmy Mu wierni, tak? Bada wnętrzności serc ludzkich, wnętrzności naszych nerek. Jednak osądza kościoły za ich czyny. I oczywiście w kościele nikt nie zakłada, że tylko wierni, wybrani ludzie się znajdują. Tak? To jest raczej pole obsiane pszenicą, pośród którego wzrasta konkol, tak? Także Jezus nieustannie nawiedza kościoły na inspekcję, jak inspektor BHP przychodzi zobaczyć, czy wszystko jest tak, jak należy. I Biblia, słuchajcie, ukazuje, że nasze czyny są połączone ze wszystkim. Jezus przychodzi nas osądzać za czyny, ale patrzy gdzie? Wewnątrz, na serca, na nerki, na wątrobę. Czyli zobaczcie, zawsze nasze czyny są połączone z naszymi celami, motywacjami, skłonnościami, pragnieniami i emocjami. Jezus to wszystko sądza. Jezus sądza całe ciało, nerki, wątrobę, ręce, nogi, nawet języki. Wszystko, wszystko, wszystko musi wrócić do właściwego porządku. Także Jezus wywodzi na powierzchnię ukryte w nas organy. Trochę jak kacyk. Tak, ogląda nas od środka. I zawsze chodzi o jedno. Słuchajcie, zawsze chodzi o jedno w naszym życiu z Bogiem. Chodzi o naszą spójność w tym wszystkim. Zobaczcie, nasze cele, motywacje, skłonności, pragnienia, emocje. Chodzi o spójność, a po angielsku integrity. Mamy być w całości, całością. To dlatego były te takie prawa, wiecie, w Starym Testamencie czystości, że jak coś wypłynęło czy nie, chodziło o pełne naczynie, zwarte, integralne, tak, że mamy tacy być w całości poświęceni Bogu. Nasza niepodzielna wierność. A Jezebel z drugiej strony będzie zawsze obok nas. Zawsze się pojawi. W którymś momencie historii naszego życia w kościele pojawi się Jezebel. Umalowawszy się, pięknie się zrobiwszy, zawsze będzie nas zachęcała do jednego, do odstępstwa od nauki apostolskiej. Zobaczcie, jak Jezus bardzo się, zapomniałem o tym powiedzieć, jak Jezus bardzo się utożsamił z apostołami w tej księdze. To apostołowie wydali taki dekret. Duch Święty i my postanowiliśmy. A dzisiaj tak wielu liberałów mówi, że apostołowie to byli jacyś patriarchalni despoci, którzy chcieli umęczyć Kościół. Ale nie, Jezus się utożsamia z apostołami, z ich nauką. Wierzymy w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Nie ma innego. To jest nasza podwalina, to jest nasz fundament. Także Jezebel będzie zawsze mówiła, zjedz z drzewa, zjedz z drzewa. Świat nie jest taki prosty. Zobacz, jaki jest złożony, jaki kolorowy. Jaki cudo. Dobra, pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za list do Tiatyry. Dziękujemy Tobie za